Radio Łódź w każdej sprawie.
Iwona Błaszczyk, Krzysztof Zimoch, zapraszamy serdecznie do dyskusji. Wakacji czas, czas relaksu, odpoczynku od codzienności, nabrania wiatru w żagle, naładowania baterii i tak dalej, ale też, co często widzimy niestety w policyjnych statystykach, czas, kiedy puszczają nam hamulce i robimy rzeczy po prostu głupie, lekkomyślne. Tu najczęściej królują niestety utonięcia pod wpływem alkoholu, skoki do wody na główkę w płytkim zbiorniku, tradycyjnie też zbyt szybka jazda samochodem, nierzadko pod wpływem. To jednak też czas innego rodzaju wypadków, choćby podczas pobytu na wsi, niekoniecznie wynikające z naszej głupoty czy nieodpowiedzialności. Wakacje to czas różnych niebezpiecznych zdarzeń, czy to w podróży, czy to w pobycie stacjonarnym. I o tym właśnie chciałbym dziś z Państwem porozmawiać. Na jakie ryzykowne zachowania jesteśmy najbardziej narażeni podczas wakacji? Co Państwa zdaniem jest najbardziej niebezpieczne? No i czy Państwo czują się bezpiecznie podczas urlopu? A jeśli nie, to dlaczego? Temat dość otwarty, szeroki. Dlatego tym bardziej zachęcam do dyskusji. 42 678 7878 to oczywiście nasz numer do studia. Czekam na Państwa telefony, jak również na wiadomości mailowe studio@radiowodz.pl. Jesteśmy też na Facebooku, na Twitterze. Jesteśmy razem do godziny 13.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Dziś w sprawie bezpieczeństwa w wakacje 42 678 7878 studio@radiowodz.pl. Rozmawiamy o bezpieczeństwie, a może to jest też okazja dla Państwa, żeby zwrócić uwagę na jakiś problem, jakieś ryzykowne zachowanie, które udziela nam się podczas wakacji, o którym też najczęściej zapominamy. To również okazja, aby zadzwonić i przypomnieć o tym. A nasz reporter Michał Makowski pytał mieszkańców Łodzi, jakie najgłupsze rzeczy robi się podczas wakacji.
Jakie są najgłupsze rzeczy, jakie ludzie robią na wakacjach?
Najgłupsze rzeczy? O, na przykład skakanie do wody w sytuacji, kiedy nie znamy jakby głębokości tego zbiornika wodnego. Zwłaszcza jak ktoś skacze na główkę, to już jest w ogóle kompletny brak odpowiedzialności.
A pani, co by powiedziała?
No, nie wiem, czy jest to najgłupsza rzecz, nie wchodzi mi teraz nic do głowy, ale korzystanie z jakichś nieoznakowanych plaż, gdzie fale mogą przerastać nasze umiejętności i stanowić dla nas zagrożenie.
I w miejscach, gdzie nie ma ratownika.
Tak, w szczególności. Nie ma tam po prostu udzielić pomocy, tak? A nie każdy jest szkolnym pływakiem, aby cię uratować.
Może powiem tak. Według mnie najgłupszą rzeczą byłoby, że tak powiem, stracić nadzór nad sobą. W sensie, wie pan, alkohol i tym podobne. Jest pewna granica, gdzie można potem, no, przedobrzyć.
Pijemy alkohol i wchodzimy do wody.
Dodałaby pani coś jeszcze do tego?
Nie, chyba nie. Chyba to jest najgłupsze, co robią ludzie. Piją i wchodzą, no to prawda.
Już nie wypływają.
Często tak, niestety.
Piją alkohol i wchodzą do wody, dla mnie. I nie pilnują dzieci.
Pełna zgoda. No i w tej krótkiej sądzie wychodzi na to, że jesteśmy zgodni co do tego, że największe ryzyko, najbardziej jesteśmy narażeni na utratę zdrowia, a nawet życia właśnie nad wodą. No to wyjdźmy od tego. Już o tym rozmawialiśmy przed kilkoma dniami, ale to wciąż ryzyko, o którym trzeba uświadamiać, bo niby wszyscy wiedzą, a jednak statystyki utonięć są zatrważające. Pytanie, czy umiemy pomagać, widząc, że ktoś się topi? O tym Jarosław Turek rozmawiał z Milanem Wilhelmim, prezesem łódzkiego WOPR-u.
Ja bym postawił pytanie jeszcze przed pytaniem dotyczącym, czy umiemy pomagać. My przede wszystkim, a przynajmniej część z nas, ma problem z czymś, co bym określił mianem profilaktyki i takiego zachowania nad wodą, zanim dojdzie do wypadku. I tutaj zaapelowałbym do rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli, którzy pod okiem których dzieci, młodzież będą wypoczywać, o wsparcie ratowników, o stały nadzór, wręcz ustawiczną obserwację przebywającej dzieci, młodzieży w wodzie.
O świadomość, że tego, obecność ratownika nie zwalnia z odpowiedzialności. No to jest jakby oczywiste, ale niestety to, że no, pan o tym przypomina, to jest symptomatyczne.
Obserwujemy jako ratownicy takie sytuacje, gdzie mimo tego, że tak jak pan wspomniał, tak mamy takie poczucie, że to jest rzecz, która powinna być powszechnie znana I my wielokrotnie o tym mówimy, a jednak zdarza się tak, że dzieci są bez opieki. A jeśli chodzi o tę okoliczność, która towarzyszy tonięciu dzieci, to pierwszą podstawową przyczyną jest to, że ten łańcuch zapewniania im bezpieczeństwa, na który często składają się co najmniej dwie, jeśli nie trzy lub więcej dorosłych osób w osobie rodzica bądź wychowawcy, ale także jakiegoś kierownika formy wypoczynku, który czuwa nad wychowawcą. Wszystkie te osoby po kolei zawodzą, jeśli dochodzi do wypadku dziecka. A w przypadku indywidualnej kąpieli brakuje obserwacji ze strony rodziców. Jeśli to zawodzi, to powinien zadziałać ratownik, który ma obowiązek względem wszystkich. Więc jeśli dochodzi do dramatycznego wypadku dziecka w miejscu strzeżonym, to znaczy, że zawiniła nie jedna, a bardzo możliwe, że kilka osób. Natomiast jeśli chodzi o dorosłych, to też apel i też wielokrotnie powtarzany, by nie kojarzyć wypoczynku z nadwodą z alkoholem. Ani na wodzie, ani nad wodą, ani w przypadku płetwonurków pod wodą, w żadnej tej dyscyplinie, ani w takiej zwykłej kąpieli nie powinien nam alkohol towarzyszyć. Jak wiemy, on wyłącza naturalne instynkty, powoduje, że gdzieś się pojawia dziwne poczucie mocy, pojawia się brawura, która w przypadku utonięć zdrowych osób to jest najczęściej ta właśnie okoliczność. I dodałbym do tego jeszcze jeden aspekt, ale mam taką wręcz osobistą misję, by wspominać o nurkowaniu jako czynności niezwykle niebezpiecznej. A wraz z tym naszym rozwojem, o którym sobie tu rozmawialiśmy, i rosnącą kulturą, pojawiła się moda na coś, co bywa określane z angielska freedivingiem i polega na nurkowaniu na zatrzymanym oddechu. Ta czynność wedle mojej, niepopartej naukowymi badaniami, ale takiej środowiskowej statystyki, jest tą czynnością, która w Polsce na pływalniach od lat zbiera największe żniwo wśród zdrowych, dorosłych osób, które postanawiają swój sił właśnie w takiej dyscyplinie nieco niszowej sprawić. To się kończy często utratą przytomności. Jest trudne dla ratownika do zauważenia. Jeśli nie ma on obowiązku reagowania na nurkowanie, to może być taka sytuacja wręcz przez niego pominięta jako nurkowanie celowe.
I bywa ale tak, to z tego, co pan mówi, to ofiary tego rodzaju wypadków to nie są osoby praktykujące nurkowanie głębinowe, tylko być może eksperymentujące z możliwościami własnego organizmu. I to jest kłopot.
Tak, to jest kłopot. Dodatkowo powiedziałbym, że można poznać osobę uprawiającą taką dyscyplinę, bo ja nie odmawiam jej prawa do egzystencji. Mam przyjaciół, sam swego czasu lubiłem i też praktykowałem. Podstawą jest tutaj tak zwany system partnerski, który polega na tym, że nigdy takiej czynności nie wykonujemy samemu i zawsze zapewniamy sobie asekurację innej osoby, która wie, co my chcemy w wodzie zrobić. To gwarantuje, że jeśli ktoś odbiegnie od naszego planu, to ta osoba zaalarmuje tego ratownika, bądź sama udzieli najpierw pomocy poprzez wyciągnięcie.
Do tematu bezpieczeństwa nad wodą jeszcze dzisiaj wrócimy. Z Milanem Wilhelmim rozmawiał Jarosław Turek, a ja tylko przypomnę, że rozmawiamy dziś ogólnie o bezpieczeństwie w wakacje, o jakich ryzykownych zachowaniach, jakich czynnikach powinniśmy pamiętać i o jakich błędach też powinniśmy mówić, aby się ich wystrzegać. 42 678 7878. Mamy telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Michał Kurczyszyk, panie. Chciałem dodać taki głos na temat bezpieczeństwa nad wodą.
Tak, słucham. Mhm.
Według mnie największym takim kretynizmem, który może występować podczas wypoczynku nad wodą, jest tłuczenie butelek, kłopot zostaje w wodzie. To już nie wspominam o wszechogarniających nas śmieciach, które niektórzy nie potrafią zabrać ze sobą.
Aha, czyli do kosza. Dotyka pan tematu, w którym nasze bezpieczeństwo łączy się z tematem ekologii troszeczkę.
A zdecydowanie tak.
Mm-hmm. Bardzo dziękuję, że pan na to zwraca uwagę, bo rzeczywiście śmieci, jak się okazuje, mogą zagrażać również naszemu zdrowiu i życiu. Pozdrawiam, panie Michale, serdecznie. 42 678 7878. W sprawie bezpieczeństwa nie tylko nad wodą, ale w ogóle w trakcie wakacji można do nas dzwonić, można do nas pisać.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Bezpieczeństwo to podstawa nie tylko nad wodą, choć jak słusznie zauważył nasz słuchacz, pan Michał, o butelkach wyrzucanych, gdzie popadnie nad wodą, też trzeba pamiętać, bo łatwo się skaleczyć i nie trudno o o kontuzję, więc myślmy też o innych. A o kilku innych też aspektach dotyczących naszego bezpieczeństwa podczas wakacji z podkomisarz Edytą Machnik z Policji w Kutnie rozmawiał Piotr Krzysztofiak.
Chciałem panią zapytać o drogi, bo wakacje to wiemy, że to jest wzmożony ruch. Na co powinniśmy zwracać uwagę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo?
No przede wszystkim noga z gazu. To powtarzamy zawsze i nie tylko przez okres wakacyjny, ale przez cały rok, a więc tutaj te wyjazdy będą na pewno wzmożone. Będziemy jeździć na wymarzony w końcu wypoczynek, bo epidemia nam już pozwoli troszkę odetchnąć. A więc pamiętajmy przede wszystkim, że noga z gazu, jeździmy wolniej, zgodnie z przepisami. Pamiętajmy, że szybciej to nie znaczy bezpieczniej, jak dojedziemy do celu. W związku z tym cały czas to będziemy powtarzać. No i wypoczętym wyjeżdżajmy, tak? To, że wyjeżdżamy gdzieś, właśnie spieszymy, bo szybciej będziemy na kwaterze, bo szybciej będziemy nad morzem. Zwolnijmy, tak? Naprawdę pośpiech nikomu jeszcze nie służył. Jest dostępna na stronach, myślę, województwa łódzkiego. Każdy już widział mapa wypadków drogowych. One już się pojawiły. Już nam migają na czerwono, tak? Wypadki śmiertelne, a dopiero początek wakacji. Dlatego bardzo przestrzegamy przed tymi szybką jazdą i brawurową jazdą. I bądźmy też kulturalnie na drodze. No to też podstawa, tak? Ustępujmy innym kierowcom. Zwracajmy uwagę na boczne lusterka i bądźmy po prostu kulturalni na drodze.
Samochód, przygotowanie samochodu na przykład?
No oczywiście samochód do drugiej podróży musimy przygotować. Pamiętajmy, że te rzeczy, które powinny być w samochodzie bezpieczne, czyli ten trójkąt bezpieczeństwa, ta apteczka, to jest coś, co nam się wydaje, że jak nie wezmę, to się nic nie stanie. A one czasami są bardzo kluczowe i niestety czasami ratują nam życie, tak? Chociażby na autostradzie. Ten trójkąt bezpieczeństwa jest bardzo ważny. Wiemy, jakie tam prędkości mogą obowiązywać, w związku z tym w odpowiedniej odległości ustawienie tego trójkąta bezpieczeństwa jest bardzo ważne, żeby inne samochody nas bezpiecznie zauważyły. Pamiętajmy, żeby na długą wyjazd wziąć elementy odblaskowe, bo to czasami to się może zdarzyć w nocy, wieczorem. W związku z tym ubiór naszych dzieci, pociech w kamizelki odblaskowe czy całej rodziny jest bardzo bezpieczny, więc o tym też nie zapominajmy.
To jeszcze pytanie o nasze mieszkania, bo wiemy, że wyjeżdżamy na 2-3 tygodnie. Co powinniśmy zrobić?
Dokładnie.
Sąsiedzi, alarmy, wiemy, jak działają złodzieje w tych czasach.
Dokładnie, złodziej na pewno nas upilnuje, w związku z tym on będzie dobrze wiedział, kiedy my wyjeżdżamy na te wakacje. I to też może taka przestroga, zanim przejdziemy do mieszkań, nie chwalmy się od razu na Facebooku i na innych portalach, tak, że wyjeżdżamy całą rodziną, bo to niestety sprzyja złodziejom, tak? Może pochwalmy się po powrocie i cieszmy się, że tak powiem, tym, że nasze mienie nie zostanie utracone. Oczywiście wyjeżdżając, zabezpieczmy dobrze mieszkanie, zamknijmy okna, balkony, sprawdzajmy wszystkie wejścia do mieszkania, które są możliwe, zwłaszcza w domkach jednorodzinnych, czy są dokładnie pozamykane i oczywiście sąsiad. Dobry sąsiad to naprawdę jest klucz bezpieczeństwa, ponieważ i my przypilnujemy jego posesję i on przypilnuje naszej podczas naszej nieobecności, więc utrzymujmy te kontakty i dobre relacje z sąsiadami, bo warto.
Pozdrawiamy więc wszystkich sąsiadów. Pewnie nieraz będziemy prosić o wsparcie z ich strony przy wyjeździe. A odnosząc się do tej mapy drogowej, o której wspomniała podkomisarz Edyta Machnik, to wakacje 2021 faktycznie już świecą na czerwono. Od początku wakacji doszło do 17 wypadków śmiertelnych w całym kraju, w tym jeden w województwie łódzkim. Ostatniej doby było ich 7. Ta mapa niestety będzie się zapełniać i statystyki z pewnością będą wyższe. Postarajmy się jednak o to, aby nie przekroczyły zatrważającej liczby. Po prostu uważajmy na siebie na drogach. A jak w ogóle zadbać o bezpieczeństwo podczas wakacji? Pytał o to ponownie nasz reporter Michał Makowski.
Jak zadbać o bezpieczeństwo na wakacjach? Na co warto uważać? Jakie są złote rady?
Na wakacjach na pewno, że tak powiem, zabezpieczyć swój majątek, to raz. Uważać na wszelkiego rodzaju, nie wiem, portfele, telefony. W tym przypadku akurat trzymam tu i zawsze tak, żeby to czuć przy sobie. Nie, zawsze co jakiś czas się zwraca uwagę na to.
Przy wypoczynku nad wodą na pewno należy pamiętać o tym, żeby nie wchodzić do wody zaraz po jedzeniu, bo to może się naprawdę źle skończyć.
Po jedzeniu?
Po jedzeniu.
Przede wszystkim nie wskakiwać do wody przed wcześniejszym ochlapaniem się, unikać ostrego słońca i bawić się z rozsądkiem.
A to ostre słońce czym nam może grozić?
Udarem, zawałem, spaleniem się, co też nie jest przyjemne, więc sądzę, że trzeba używać dużo kremu z filtrem, zakładać czapki na głowę, żeby nie stała nam się krzywda.
A jeżeli wyruszamy w podróż zagraniczną, to co wtedy warto robić?
Ubezpieczyć się przede wszystkim, wypełnić sobie taką kartę, nie pamiętam jak ona się nazywa, EKUS, tak dokładnie.
Dzięki temu w krajach Unii nasze ubezpieczenie jest honorowane, więc nie musimy się martwić, jeżeli coś się nam stanie złego.
Pilnować przede wszystkim swoich dokumentów, bo bez nich nie wrócimy do Polski.
Warto sprawdzać, co się dzieje w innych krajach poprzez stronę MSZ-u.
Myślę, że to też jest warte do przejrzenia, ponieważ będziemy wiedzieć, jak się zachować w niektórych miejscach, co jest otwarte, co zamknięte. i jak wygląda tam sytuacja pandemiczna.
Unikać kłopotów i alkoholu w słońcu. Trzeba by kupić sobie jakieś pewnie ubezpieczenie.
I ono też dużo nie kosztuje, to jest tam raptem z kilkudziesięciu do kilkuset złotych na tydzień czy dwa tygodnie.
Tak, tym bardziej, że pobyt w szpitalu za granicą może dużo więcej kosztować, prawda? Okay. Więc dlatego może się to przydać.
Bawić się w swoim gronie, nie ufać nieznajomym za bardzo.
I używać kremów z filtrem.
O,
może pochronić siebie.
Dokładnie.
Okay. A jak się nie używa, to co się może stać?
A możemy trafić do szpitala z poparzeniem.
Jak zadbać o bezpieczeństwo na wakacjach? Widzę, że pani z córką?
Tak, tak.
Mhm. To jak córka wchodzi do wody, to...
No, idę z nią.
I do tego jakieś rękawki, kapok,
tak,
czy kółko do pływania?
Kółko do pływania, tak. Chodzimy właśnie na basenem codziennie.
Jak zadbać o bezpieczeństwo na wakacjach?
Nie wyjeżdżać, to jest prawda.
Szanowny panie, myślę, że można by zrobić osobny program o wypadkach, które się nam zdarzają w trakcie pobytu w domu, więc ta recepta, żeby nie wyjeżdżać, to chyba średnio skuteczna, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo. A jeszcze a propos tego, jakie najgłupsze rzeczy robimy na wakacjach, to ktoś napisał, że najgłupszą rzeczą na wakacjach jest to, że zbyt często sięgamy po telefon, kiedy jesteśmy w stanie nietrzeźwym i wtedy nawet jeśli wykonujemy rzeczy, które naszemu życiu biologicznemu nie zagrażają, to zagrażają naszemu życiu osobistemu. Tak, myślę, że każdy wie, co się może pod tym kryć. A jeśli chodzi o inne zagrożenia, o których dziś mówimy, to za minut kilka porozmawiamy o tym, jakie ryzyko jest przy podróżowaniu autostopem, bo mimo wszystko to wciąż chętnie wybierana forma podróżowania, zwłaszcza w trakcie wakacji.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Skoro rozmawiamy o niebezpieczeństwach, jakie czyhają na nas podczas wakacji, to warto wspomnieć również o podróżowaniu autostopem. Mimo pandemii to wciąż popularna forma zwiedzania świata, zwłaszcza podczas urlopu. I pytałem o to Justynę Lesiak, zagorzałą autostopowiczkę, jak przygotować się na taki wyjazd i w ogóle jak zaczęła się u niej przygoda z autostopowaniem.
Podróżowanie autostopem rozpoczęłam na etapie studiów. Myślę, że mając około 20 lat. Na pewno silny wpływ mieli znajomi i otoczenie, które zaszczepiło we mnie miłość do tego rodzaju wypraw. I pierwsze wyjazdy były grupowe, aczkolwiek z czasem zaczęłam podróżować samodzielnie, dwukrotnie odbywając podróż do Włoch, czy już w towarzystwie do Turcji, Gruzji, Armenii. To była moja najdłuższa podróż stopem, łącznie 6000 kilometrów.
Justyna powiedziała też krótko o tym, jak przygotowuje się do takiej wyprawy, czy to raczej spontaniczne decyzje, czy przemyślana wyprawa od początku do końca.
Moje przygotowania do podróży polegały na przygotowaniu bagażu, aby był jak najmniejszy, ale jak najbardziej wartościowy. Wstępnym wyznaczeniu trasy, kierunku, aczkolwiek oczywiście było bardzo dużo przestrzeni na zmianę decyzji i na pewnego rodzaju spontaniczność.
Jakie niebezpieczeństwa czyhają na autostopowiczów? Czy doświadcza się takich sytuacji, w których czuć zagrożenia? Jeśli tak, to jakiego rodzaju są to sytuacje?
Myślę, że to szalenie istotne, by podczas podróży stopem pamiętać o swoim bezpieczeństwie, ale też bezpieczeństwie innych. To znaczy nie stawać w złych, niebezpiecznych miejscach, które nie są przystosowane do tego, by mogli zaparkować tam kierowcy i często nie chcąc nam pomóc wydostać z tego niebezpiecznego miejsca, ryzykują, a co za tym idzie, narażają innych. To bardzo ważne, by przewidzieć taki scenariusz i wybierać miejsca, w których kierowca ma możliwość, by się zatrzymać. W moim przypadku najczęściej były to zjazdy, stacje benzynowe, parkingi. Zdarzały się oczywiście krytyczne sytuacje i też mogę z ręką na sercu przyznać, że nie zawsze to bezpieczeństwo było na pierwszym miejscu. Jeśli chodzi o pozostałe niebezpieczeństwa, no to myślę, że jak w każdych codziennych sytuacjach trzeba mieć oczy szeroko otwarte i doświadczyłam kilku nieprzyjemnych historii, aczkolwiek były one nieliczne. Jeśli ktoś mnie pyta o te doświadczenia, myślę, że nie różnią się one od innych osób, które na co dzień żyją w Łodzi, w Polsce czy w innym kraju i również mogą spotkać niewłaściwych ludzi o niewłaściwej porze. Tak się zdarzało również w moim przypadku dotyczyło to głównie mężczyzn, którzy myślę, że liczyli na dużo więcej po wspólnej podróży, czy też chcieli mnie zachęcić do wspólnej podróży w innym charakterze. I jestem wdzięczna za tę sytuację, bo z pewnością nauczyło mnie tego, jak reagować, jak zachować zimną krew i dzięki temu czuję się silniejsza jako kobieta, bo myślę, że te niebezpieczeństwa nadal będą się pojawiać, niezależnie od tego, czy będę jeździć stopem, czy nie. Dlatego myślę, że to ważne, by zadbać o umiejętność własnej obrony i przemyślenie, jak w takich sytuacjach się zachowamy. Mnie autostop wystawił na taką próbę, ale radziłabym wszystkim dziewczynom, kobietom, by też były na to przygotowane, niezależnie gdzie będą, nie tylko w podróży.
Jak zabezpiecza się w takim razie Justyna w trakcie stopowania? Czy jest to jakaś mała broń w kieszeni na wypadek takich sytuacji już skrajnych? Czy jakaś inna forma zabezpieczenia?
Moje zabezpieczenia polegały chyba na takim standardowym ekwipunku, czyli właśnie nóż, gaz pieprzowy. Rzeczywiście też kilkukrotnie mi towarzyszył podczas podróży, aczkolwiek nie da się ukryć, że w sytuacji, gdy ktoś prowadzi, przeszkadzanie mu też jest ryzykowne i tutaj pojawił się problem. Ale warto być przygotowanym i reagować czasem nawet nie tylko w swojej obronie, ale też w obronie osób trzecich.
Justynę pytałem również o to, czy może zgodzi się z trochę stereotypowym stwierdzeniem, że to kobiety są narażone na większe niebezpieczeństwo podczas stopowania.
Zgodzę się ze stwierdzeniem, że kobiety są narażone na większe niebezpieczeństwo podczas stopowania, aczkolwiek nie chciałabym tego wartościować i tym stwierdzeniem nie chcę powiedzieć, że mężczyźni nie są narażeni na niebezpieczeństwo. Ale to jest innego rodzaju niebezpieczeństwo, tak to postrzegam. I jeszcze raz podkreślę, nie chcę tego wartościować, które jest większe, mniejsze, ale bardzo wyraźnie podkreślić, kobiety są narażone na niebezpieczeństwo również podczas stopowania. Dlatego tak ważne jest, by w miarę możliwości przygotować się na to, choć nigdy nie jest się przygotowanym na przemoc słowną, fizyczną. Najbardziej przykre jest to, że musimy o tym myśleć w takich kategoriach, ale na ten moment tak, niestety nadal musimy myśleć i dbać o swoje bezpieczeństwo, o to, jak możemy reagować w pewnych sytuacjach. I no, nie będę ukrywać, samodzielne podróże stopem były wspaniałym doświadczeniem, ale jednak podróżowanie przynajmniej w dwie osoby postrzegam jako bardziej bezpieczne. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości i jeśli ktoś zaczyna podróż z autostopem, to na pewno radziłabym, by te pierwsze podróże były w parze. Postrzegam je jako bezpieczniejsze niż te samodzielne.
I o tym wszystkim opowiadała nam właśnie Justyna Lesiak, autostopowiczka. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Dziś o bezpieczeństwie na wakacjach, także o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o pobyt na wsi czy wypadki rolnicze. Mianowicie w tym okresie czerwiec, lipiec, sierpień trwają właśnie najbardziej intensywne prace rolnicze, żniwa. Wtedy też często słyszymy o wielu wypadkach, również tych makabrycznych. Zdarza się, że uczestniczą w nich dzieci. O tym na specjalnej konferencji w Starostwie Powiatowym w Kutnie, poświęconej właśnie bezpieczeństwu, mówiła kierownik tamtejszego KRUS-u Ewa Rzymkowska.
Jak wiadomo, wakacje są szczególnym czasem wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ale również okresem intensywnych prac w gospodarstwach rolnych. Niestety chwila nieuwagi, zmęczenie, pośpiech mogą doprowadzić do tragicznych skutków sytuacji. I żeby ich uniknąć, należy zorganizować dzieciom odpowiednią opiekę, zorganizować im czas według kilku podstawowych zasad. Po pierwsze, przede wszystkim kwestia przebywania w strefie pracy maszyn i pojazdów rolniczych, a także powierzania ich obsługi dzieciom, to jest absolutnie zabronione z uwagi na ryzyko, czy to przejechania, czy to przegniecenia, czy to pochwycenia przez części ruchome danej maszyny. Druga kwestia, obsługa zwierząt gospodarskich. Tutaj również ograniczamy udział dzieci w tym zakresie. Te czynności powinny wykonywać osoby doświadczone i przede wszystkim dorosłe. Kolejna kwestia to dostęp dzieci, czy też ochrona dzieci przed dostępem do środków chemicznych, które stosujemy w gospodarstwach, między innymi paliwa, nawozy, środki ochrony roślin. Absolutnie tutaj trzeba uważać na to, ażeby dzieci nie miały dostępu. Powyższe zasady dotyczą również na przykład pracy na wysokościach, w wykopach ziemnych, a także w zamkniętych zbiornikach. I tutaj zachęcam do odwiedzania strony KRUS-u, do zakładki Prewencja, gdzie wskazujemy ten zakres szczegółowy, jeżeli chodzi o te czynności szczególnie niebezpieczne, których nie powinniśmy powierzać dzieciom. Mam nadzieję, że takie działanie prewencyjne będzie kontynuowane w przyszłości, a one są bardzo ważne. Proszę sobie wyobrazić, że moim zdaniem dzięki działaniom prewencyjnym od 1993 roku zmniejszyła się liczba zgłaszanych wypadków przy pracy rolniczej o 80%.
No i właśnie o tym należy pamiętać, aby nie było uciętych palców czy innych wypadków, które niestety na wsi się często zdarzają. A wracając jeszcze do bezpieczeństwa nad wodą i tego, że często dochodzi do utonięć. Jak wtedy się zachować? Jak udzielić pierwszej pomocy? Chociaż wciąż jest pandemia i ratownicy zalecają, by podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej odejść od stosowania wdechów i skupić się jedynie na uciśnięciach, to w przypadku, gdy trzeba kogoś ratować w wodzie, ratownik Wiktor Karpiński w rozmowie z Jarosławem Turkiem stwierdził, że wszelkie te zalecenia i tak są na nic.
Powiem panu, osobiście w tamtym roku ratowałem osobę i nie zwraca się na to uwagi. W trakcie ratowania osoby nie zwracałem uwagi, że była to osoba 3 minuty pod wodą, wymiotnienie gdzieś z ust i z COVID. Jak się ratuje czyjeś życie, to nie zwraca się na to uwagi.
A udało się tą osobę uratować?
Przywróciliśmy funkcje życiowe, helikopter zabrał do szpitala tą osobę, a dalej niestety nie zostały mi udzielone informacje, gdyż jest ochrona danych osobowych.
Pan jest trenerem pływania. Proszę mi powiedzieć, jak pan ocenia umiejętności pływackie Polaków generalnie? No w tym kontekście oczywiście, że wielu wybiera kąpieliska niestrzeżone i są zdani wyłącznie na siebie w przypadku, gdyby coś poszło nie tak.
Jego umiejętności pływania Polaków nie są najgorsze i to nie jest jakieś straszne dno dna i gdzieś tam mów. Bardziej myślę, że u nas z Polakami my mamy tą przypadłość, zachowanie takie nieodpowiedzialne, wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu, brawura. To bardziej myślę, że jest niebezpieczne nad wodą i to gubi Polaków. A jakby umiejętności same pływania nie są najgorsze i naprawdę od wielu lat widzę tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o baseny. Baseny w Łodzi są zapchane, Zatoka Sportu pęka w szwach od godziny 17 do 19. Jest tam wiele szkółek, wiele dzieciaków, na innych basenach również to jest mocno są oblegane. Więc myślę, że tutaj jakby świadomość taka rodzicielska jest bardzo fajna i jakby rodzice robią super robotę. Aczkolwiek myślę, że młodzież i osoby po prostu dorosłe czasami brawurowo podchodzą do tego, są zbyt pewne swoich umiejętności i to się kończy źle.
Zapewne dzieci, gdy uczą się pływać od małego, no to nie ma z nimi problemu, bo to jest forma zabawy na początku i później przechodzi w jakieś większe, lepsze umiejętności. Natomiast jak zdarzają się osoby, które boją się wody po prostu, mają jakiś uraz, nie wiadomo dlaczego, ale panicznie się boją wody i ani do niej nie wejdą, ani nikomu nie pomogą, gdyby ktoś chciał w wodzie pomocy, to jak podchodzić do takich osób, jak to przełamać? Czy są jakieś takie pana doświadczenia w tym zakresie?
Jak najbardziej tak. Dlatego sport jest takim fajnym basenem, bo mamy wypłysane dno. Również na innych basenach mamy brodziki, gdzie taka osoba wchodzi sobie pierwszy do wody po pas. Chodzimy z tą osobą po wodzie, uczymy ją tyle, jak ta woda oddziaływuje na jej ciało. Cały czas wtedy ma kontakt z podłożem, ze ścianą boczną. Uczy się tego, że tak naprawdę nasze ciało unosi się samo w wodzie, jest lżejsze i uczymy się tylko tak naprawdę ułożenia w wodzie ciała, żebyśmy mogli już pływać i to nie jest najtrudniejszą rzeczą. Łatwo jest też przez podejście metodyczne od samego początku sprawdzenie, dlaczego jest taka fobia przed wodą, czy to było wcześniejsze podtopienia, czy jakieś inne urazy. Sprawdzamy to pod prysznicem, zalewamy sobie głowę wodą pod prysznicem i też nie ma większego problemu, że tak powiem. No trzeba do tego podejść metodycznie, indywidualnie do każdej osoby i sprawdzać, jak to będzie wyglądało w trakcie zajęć. Ja osobiście miałem nieraz
osoby i w starszym wieku, i w młodszym, z fobiami z różnych powodów. I niestety nie miałem nikogo, kogo bym nie nauczył pływać.
Chciałem zapytać, czy są takie osoby, które nigdy się nie nauczą pływać, bo mają tak niezborną motorykę albo takie blokady psychiczne, że to im się nigdy nie uda, ale pan mówi, że nie ma takich.
Spotkałem się z taką osobą, bo mam ponad talent do przekonywania ludzi i do tłumaczenia ludziom na prawach, często dorosłym, to się tłumaczy na prawach fizyki i tego, że jakby nie grozi im niebezpieczeństwo, jeżeli są w wodzie po pas i uczą się tego od podstaw w instruktorze. A z dziećmi, tak jak pan mówi, zdecydowanie łatwiej i tutaj jest łatwiejsza praca, więc fajnie, gdy zaczynamy od młodych lat. Czy się nie zdarza osoba, która się nie nauczy, jeżeli ktoś nie będzie chciał i postawi się o koniem i powie, nie, no to nikogo nigdy do niczego nie zmuszamy. Każdy musi wybrać swoją ścieżkę, ale ja uświadamiam rodzicom, bo często te osoby dorosłe to są rodzice lub dziadkowie, to, że gdy będą nad wodą ze swoimi pociechami, nie daj Bóg, bo coś się stanie, cokolwiek, czy to będzie zasłabnięcie, czy wir, czy dołek i dziecko wpadnie w wodę, no zostają na brzegu i ręce rozłożone i nie mogą pomóc swoim najbliższym.
Przestrogi udzielał Wiktor Karpiński, ratownik, z którym rozmawiał Jarosław Turek, a jeszcze odnośnie bezpieczeństwa, to przypominam też, aby rodzicom, aby sprawdzić obóz czy kolonie, na które wyjeżdża ich pociecha, do wczoraj kuratorzy zatwierdzili prawie 15 tysięcy wakacyjnych kolonii, półkolonii i obozów w kraju i za granicą. Organizatorzy letniego wypoczynku dla dzieci mają, przypomnijmy, obowiązek zgłosić wyjazd lub półkolonie do Kuratorium Oświaty. Zatwierdzone zgłoszenie trafia wówczas do bazy wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, a rodzice pod adresem wypoczynek.main.gov.pl mogą sprawdzić, czy miejsce, do którego jadą na wakacje ich dzieci, jest bezpieczne. Ewa Zalewska z TEĆ z Ministerstwa Edukacji mówi, że organizator bez przedstawienia informacji dotyczących bezpieczeństwa nie może trafić do bazy wypoczynku.
Ważne jest, aby organizator dokonał zgłoszenia w systemie bazy wypoczynku, dlatego że wtedy zapewnia to minimum i podstawowe warunki bezpieczeństwa. Tam musi przedstawić opinię straży pożarnej o tym, że obiekt może się zakwalifikować do pobytu dzieci i młodzieży, że wychowawcy posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje. Organizator musi przedstawić, zagwarantować, że wychowawcy i kadra wypoczynku przedstawiła informację o niekaralności.
A nieprawidłowości w organizowaniu letniego wypoczynku dzieci należy zgłaszać do kuratora.
W przypadku, gdyby się okazało, że jednak organizator się nie wywiązuje, czy zdarzają się jakieś nieprawidłowości podczas wypoczynku, to każda osoba, która takie spostrzeżenie będzie miała, może zgłosić informację do Kuratorium Oświaty i kurator oświaty, który na terenie województwa sprawuje nadzór pedagogiczny nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży, może przeprowadzić kontrolę.
I dodajmy, że w tym roku ze względu na epidemię organizatorów letnich wyjazdów obowiązują wytyczne sanitarne przygotowane przez Ministerstwo, Główny Inspektorat Sanitarny, a także Resort Zdrowia. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie w trakcie wakacji. Życzę więc Państwu, aby udało się bezpiecznie wyjechać i wrócić z urlopu. Proszę pamiętać zwłaszcza o tym na drogach, nad wodą i wszędzie tam, gdzie pojawia się jakieś ryzyko. Audycję realizowała Iwona Błaszczyk, ja nazywam się Krzysztof Zimoch, a to była audycja właśnie jaka?
Radio Łódź w każdej sprawie.